Cześć, z tej strony Kacper Kotulak z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego i w tym tygodniu oczywiście kontynuujemy sobie temat urządzeń, które poprawiają nieco nasze naturalne zdolności widzenia, a służą do obserwacji kosmosu, czyli teleskopów. Zaczęliśmy sobie ostatnio temat teleskopów zwierciadlanych, czyli takich, w których elementem optycznym zapewniającym powiększenie obrazu jest zwierciadło wklęsłe. Wspomnieliśmy też, że takie najprostsze teleskopy zwierciadlane możecie bez problemu kupić gdzieś pewnie za jakieś kilkaset złotych. Te lepsze będą kosztowały może kilka tysięcy. Ale myślę, że zdajecie sobie doskonale sprawę, że istnieją też naprawdę olbrzymie teleskopy o niesamowitych możliwościach. Kiedy mówiliśmy sobie o teleskopach soczewkowych, to powiedzieliśmy, że taki największy ma soczewkę o średnicy nieco ponad metra. No, jeśli pomyślimy sobie o soczewkach, porównamy to z okularami albo z lornetkami, to taka średnica może wydawać się imponująca, ale wyobraźcie sobie, że ekstremalnie wielki teleskop, i tak, to jest jego prawdziwa, oficjalna nazwa, będzie miał on średnicę zwierciadła równą niemalże 40 metrów. A myślę, że warto tu wspomnieć na marginesie też o przytłaczająco wielkim teleskopie i to ponownie jest jego oficjalna, urzędowa nazwa. I ten teleskop według pierwszych zamysłów miał mieć 100-metrowe zwierciadło. Chociaż ten projekt akurat został anulowany na rzecz pracy nad innymi teleskopami. No i tak jak sobie już wcześniej powiedzieliśmy, produkcja zwierciadeł jest przede wszystkim dużo łatwiejsza niż produkcja soczewek. Soczewka musi mieć odpowiednią grubość, zaś zwierciadło może być cienką płaszczyzną. Dodatkowo możemy ją podeprzeć na całej powierzchni, bo przecież zwierciadło nie musi być przezroczyste. Ale to jest wciąż przepaść, kiedy porównujemy sobie metrowe soczewki do 40, a nawet 100-metrowych zwierciadeł. Co się bowiem okazuje, jeśli chodzi o teleskopy zwierciadlane, to możemy sobie tę technologię produkcji nieco oszukać. Zwierciadło nie musi być jednym monolitycznym komponentem. Nie. Takie zwierciadło w takim naprawdę bardzo dużym teleskopie może składać się z odpowiednio oczywiście dopasowanych do siebie, ale nieco mniejszych komponentów ułożonych w taki plaster miodu. Oczywiście te pojedyncze sześciokątne komponenty zwierciadła muszą być do siebie tak bardzo precyzyjnie dopasowane, że ta technologia jest w zasadzie zarezerwowana dla profesjonalnych, dużych instrumentów, zaś te amatorskie na ogół wyposażone są w pojedyncze, monolityczne zwierciadła. A skoro już mówimy o podziale zwierciadła na elementy, to myślę, że warto też wspomnieć o tym, że niektóre konstrukcje teleskopów, takich jak bardzo duży teleskop działający w Chile, składa się tak naprawdę z czterech nieco mniejszych teleskopów, każdy o średnicy zwierciadła 8 metrów. Tutaj nieco zahaczamy o pole techniki zwanej interferometrią, która w uproszczeniu polega na składaniu na siebie obrazów z różnych instrumentów. I o tej właśnie technice na pewno powiemy sobie dużo więcej, kiedy będziemy mówili o teleskopach radiowych, czyli radioteleskopach. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka o tych największych teleskopach zwierciadlanych, o tych naprawdę imponujących instrumentach. Jeśli przyjrzycie sobie listę tych teleskopów, to zauważycie, że większość z nich zlokalizowana jest w takich miejscach jak pustynia Atacama w Chile czy Mauna Kea na Hawajach. I wbrew pozorom nie chodzi tylko i wyłącznie o zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem, z którym wszyscy się chyba borykamy, kiedy próbujemy obserwować nocne niebo. To oczywiście też jest jeden z argumentów, ale w obserwacjach astronomii optycznej bardzo duże znaczenie ma nasza atmosfera. Po pierwsze, oczywiście przeszkadzać nam mogą chmury, a kiedy znajdujemy się w obszarach pustynnych, to tych chmur będzie pewnie trochę mniej. Po drugie, wilgotność powietrza może powodować niepożądane efekty na obrazach astronomicznych. A w końcu, jeśli się nad tym zastanowimy, to zarówno Atacama w Chile, jak i Mauna Kea znajdują się na całkiem niezłej wysokości nad poziomem morza. A co jest z tym związane? Mamy nad głowami nieco mniej atmosfery, która może powodować różne zniekształcenia obrazów. A jak już idziemy w tym kierunku, to oczywiście tej atmosfery możemy mieć jeszcze mniej, jeżeli byśmy wynieśli teleskop w przestrzeń kosmiczną, tak jak miało to miejsce w przypadku teleskopu Hubble'a czy teleskopu Jamesa Webba. Ale o tym powiemy sobie kiedy indziej.